Otwórzcie ze mną pierwszą księgę Mojżeszową i 13 rozdział. Chciałbym podzielić się dzisiaj takim przesłaniem o podejmowaniu duchowych decyzji. Abraham jest nazwany ojcem wiary. W Rzymian 4 rozdziale jest to opisane, że jest on jakby w tej kwestii ojcem obrzezanych i nieobrzezanych. Ponieważ został on obrzezany dopiero po tym, jak uwierzył. Dlatego jest też nazwany ojcem i nieobrzezanych, czyli i nas dzisiaj tutaj. I można powiedzieć, przecież Abel był już człowiekiem, który wyróżniał się wiarą i złożył ofiarę, ponieważ wierzył. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale Abel jest wymieniony jako ten, którego wiara sprawiła, że Bóg przyjął jego ofiarę. Jednak to Abraham jest nazwany ojcem wiary. I myślę, że dlatego od Abrahama możemy się wiele nauczyć. Abraham zaufał Bogu całkowicie, kiedy opuścił swoją ojczyznę. I kiedy ofiarował Izaaka, potwierdził doskonale swoją wiarę. Musiał on wierzyć w to, że Bóg wskrzesi go z martwych, ponieważ wiedział, że Bóg obiecał mu potomstwo i Izaak był tym obiecanym potomkiem. Także kiedy Bóg powiedział, złożysz go na ofiarę, Abraham musiał wierzyć w to, że Bóg wskrzesi go, żeby wypełnić swoją obietnicę. Tak wielka była jego wiara. A więc mamy w tym sensie ojca wiary. I tutaj z 13 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej też możemy, myślę, się wiele nauczyć na temat duchowych decyzji. Przeczytajmy cały rozdział 13. Tak więc Abraham wyszedł z Egiptu, on i jego żona i wszystko, co miał, i Lot z nim, i udali się ku południu. A Abraham był bardzo bogaty w bydło, srebro i złoto. I szedł robiąc postoje od południa aż do Betel, do tego miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betel a Ai. Do miejsca, gdzie poprzednio zbudował ołtarz. Tam wezwał Abraham imienia Pana. Lot, który szedł z Abrahamem, również miał owce, woły i namioty. A ziemia ta nie mogła ich pomieścić, żeby mieszkali razem, bo ich majątek był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem. I wynikła sprzeczka między pasterzami stad Abrahama a pasterzami stad Lota. Kananejczycy i Perzyjczycy mieszkali wówczas na tej ziemi. Abraham powiedział więc do Lota: proszę, niech nie będzie sporu między mną a tobą, także między moimi pasterzami a twoimi pasterzami, bo jesteśmy braćmi. Gdyż cała ziemia nie stoi przed tobą, czyż cała ziemia nie stoi przed tobą? Odłącz się proszę ode mnie. Jeśli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot podniósł swe oczy i zobaczył, że cała równina nad Jordanem była dobrze nawodniona, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Jak ogród Pana, jak ziemia Egiptu, aż do Zoar. Lot wybrał więc sobie całą tę równinę nad Jordanem i udał się na wschód. I rozłączyli się bracia jeden od drugiego. Abraham mieszkał w ziemi Kanaan, a Lot mieszkał w miastach tej równiny, i rozbił swój namiot aż do Sodomy. Ale mężczyźni Sodomy byli źli i wielkimi grzesznikami przed Panem. I Pan powiedział do Abrama, gdy Lot już odłączył się od niego: podnieś teraz swe oczy i spójrz z miejsca, na którym teraz jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą ziemię, którą widzisz, dam tobie i twemu potomstwu na wieki. I rozmnożę twoje potomstwo jak proch ziemi, także jeśli ktoś będzie mógł zliczyć proch ziemi, to również twoje potomstwo będzie policzone. Wstań i przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo dam ci ją. Abram zwinął więc namiot i przyszedł i mieszkał na równinach Mamre, które są w Hebronie, i tam zbudował ołtarz dla Pana. Czytamy w pierwszym wersecie, że Abram wychodzi z Egiptu. Wcześniej czytamy o tym, że Abram wtedy jeszcze opuścił Hebron, swoją ojczyznę, i tam w okolicach Syrii, właśnie stamtąd, dzisiejszej Syrii, z Hebronu zszedł do Kanaanu. W Kanaanie nastał głód i poszedł przez to do Egiptu. I już będąc w Kanaanie, w 12 rozdziale o tym czytamy, że tam dostał już obietnicę, ta ziemia Kanaanu będzie twoja, będzie twoja. I teraz mamy sytuację, że wracają oni, Abram ze swoją rodziną i ze całym swoim dobytkiem, i Lot ze swoją rodziną i z całym swoim dobytkiem wracają z Egiptu i udają się na południe Kanaanu. Są oni bardzo bogaci. Abram i Lot wyszli razem z Haranu, z tej ojczyzny, kiedy Bóg powiedział Abramowi: wyjdź, pójdź tam, w tą ziemię, którą ci pokażę. Także Abram z całym swoim dobytkiem i rodziną wyszedł, a Lot, jego bratanek, czyli syn brata Abrama, też wyszedł razem z nim. I czytamy tutaj o ich wielkim bogactwie. Czytamy, że Abram był bardzo bogaty, mówi drugi werset. Miał on bydło, srebro i złoto. I czytamy też o Locie, że był on bardzo zamożny. W 5 wersecie czytamy o tym, że również Lot miał owce, woły i namioty. 6 werset mówi nam o tym, że ich majątek był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem. Czyli majątek, jak widzimy, pieniądze mogą dzielić ludzi, którzy są Bożymi sługami. I można powiedzieć, że w pewnym sensie tu zaczynają interesy ich dzielić. Biznes zaczyna ich dzielić. Ale w 4 wersecie czytamy o Abramie, że on ma priorytety jasno ustawione. W 4 wersecie czytamy, że tam Abram, w miejscu, gdzie kiedyś zbudował ołtarz, znów wzywa imienia Jahwe. To jest przed jego oczami, żeby służyć Bogu, według którego wyszedł w ogóle ze swojej ojczyzny. Po prostu zaufał temu Bogu i z jego powodu opuścił Haran. I teraz czytamy w 6 i 7 wersecie, że pasterze zaczynają się kłócić. 7 werset mówi, że pasterze Lota i pasterze Abrama, oni sprzeczają się. Otóż mają bardzo wiele bydła, wiele owiec. No i wiadomo, że chodzi teraz o to, kto ma tą lepszą ziemię, gdzie jest woda, gdzie jest miejsce urodzajne dla naszego bydła, dla naszych owiec. I tak kłócą się między sobą. A przy tym wszystkim poganie mieszkający w tej ziemi przyglądają się temu. Czytamy pod koniec 7 wersetu, że Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas na tej ziemi. A więc oni przychodzą, ci, którzy przychodzą dlatego, bo Bóg ich posyła, bo Bóg im się objawił, i kłócą się teraz o miejsce dla twoich stad na oczach ludzi, którzy żyją w grzechu, żyją z dala od tego Boga, który im się objawił. I tak często jest dzisiaj w Kościele Bożym. Kłótnia o doczesne dobra. Jakieś walki o to, co ja dzisiaj mogę posiadać, mogę mieć. Jakieś szarpanie się o swoje prawa. Na oczach świata czasami. I świat się przygląda i mówi, że oni tak samo jak my myślą. Oni są tacy jak my, oni patrzą tylko na to, żeby dzisiaj dobrze mieć, dużo mieć i sobie dobrze radzić. Co za świadectwo. I Pan Jezus powiedział, gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. I można zapytać, gdzie jest skarb tych pasterzy? Że oni ścierają się o to, żeby ich owce, ich bydło miało te najlepsze ziemie. Pytanie, co robić dalej? I widzimy Abrahama, który postępuje w mądrości Bożej. On jest tym, który jest starszy. On jest tym, który dostał obietnicę odnośnie tej ziemi. Przed Bogiem to on ma prawo, żeby wszystko było jego. Czy mówiąc tak, żeby miał pierwszeństwo we wszystkim tutaj. Ale Abraham przyjmuje bardzo pokorną postawę. I czytamy w 8 wersecie, że Abraham wychodzi pierwszy z propozycją, żeby rozwiązać sytuację, żeby konflikt złagodzić. I propozycja Abrahama do Lota jest taka: proszę, niech nie będzie sporu między mną a tobą. Także między moimi pasterzami a twoimi pasterzami, bo jesteśmy braćmi. Oczywiście nie byli dosłownie braćmi. Lot był bratankiem Abrahama, ale byli rodziną. Jesteśmy rodziną. Dlaczego mamy się ścierać? Abraham przyjmuje tą postawę, chociaż rozdział przedtem, w 7 wersecie, jest mowa właśnie o tym, że to jego jest ta ziemia. Pan mówi do Abrahama, twemu potomstwu dam tę ziemię. Nie potomstwu Lota. I teraz Abraham mógłby się wykłócać. To mi Bóg obiecał ziemię Kanaan. To ja mam prawo do tych lepszych terenów. Ale to nie jest myślenie Chrystusa. Szarpanie się o swoje nie jest myśleniem Chrystusa. I tak czytamy w Ewangelii Mateusza 5:40 postawę, którą właśnie prezentuje Abraham. Pan Jezus naucza nas w Mateusza 5:40: temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz. Ktoś chce się z tobą kłócić, to zamiast się z nim szarpać, to raczej mu już oddaj, żeby był pokój. To raczej już zostaw to, żeby się nie szarpać. Oczywiście trzeba i tutaj rozsądku. Nie mówimy o sytuacjach, kiedy pijany sąsiad przychodzi i mówi, oddaj mi pieniądze, bo ja chcę sobie iść popić. I ty musisz mu dać, bo ty się nie możesz z nim szarpać. Oczywiście Bóg dał nam rozum. I wtedy nie możemy dać temu człowiekowi pieniędzy. Natomiast musimy mieć postawę Chrystusa, który mówi, ja nie przystaję na siłę do swojej racji. To nie koniecznie, że ja muszę dostać to, żeby zyskać więcej. Zatem piłka leży po stronie Lota. Wybór lepszych terenów leży w ręce Lota. I czytamy, że Lot dokonuje wyboru. W 13 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy w 11 wersecie, że Lot wybiera sobie całą równinę nad Jordanem i idzie na wschód. Ale na czym oparty jest jego wybór? Werset 10, werset przedtem mówi tak. Wtedy Lot podniósł swoje oczy i zobaczył. decyzja Lota jest oparta na tym, co widzą jego fizyczne oczy. Co widzi Lot? Lot widzi, że równina nad Jordanem, tak mówi 10 werset, jest cała dobrze nawodniona. Z punktu widzenia takiego ekonomicznego, biznesowego, to jest najlepszy teren. A Abraham mówi, ty zdecyduj, dokąd idziesz. Ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Na wschód, na zachód. Zdecyduj. A więc Lot decyduje i podstawą jest wyłącznie to, co widzimy z jego oczy, a tak naprawdę podstawą jest to, ta pożądliwość, żebym ja miał to, co jest lepsze. Żebym ja miał zysk ekonomiczny. Żebym zrobił dobry biznes. I przyniosłem taką mapkę, możemy na nią krótko spojrzeć, żebyśmy zobaczyli, co to za tereny były. I to jest Izrael, tutaj widać. I tu jest Jordan. I tu jest Morze Martwe. I teraz jest napisane, że on wybrał ten teren na wschód. A więc ten teren właśnie tutaj, który widzimy, to był ten teren dobrze nawodniony. Oczywiście, przy wodzie. I na południu widzimy że właśnie te Sodom i Gomorę nad Morzem Martwym. I dalej na południe jest właśnie Zoar. I dlatego jest napisane tutaj pod koniec 10 wersetu, że aż do Zoaru ta ziemia była bardzo dobrze nawodniona. A kiedy spojrzymy bardziej na zachód, to widzimy, że tu się zaczynają tereny górzyste. I Hebron, zaraz przeczytamy, że Abram poszedł do Hebronu, to już widać, tutaj jest wiele gór, natomiast jest mało takich, stosunkowo mniej jest tych dobrych terenów nawodnionych. A więc Lot ma jasne priorytety. On bardzo jasno się określa, ja idę na wschód, tam gdzie jest woda, a ty idziesz na zachód. I czytamy pod koniec 11 wersetu, że rozłączyli się jeden od drugiego. 12 werset mówi nam, że właśnie Abram idzie do ziemi Kanaan, tam później do Hebronu dalej, a Lot rozbija swój namiot, czyli swój wpływ, aż do Sodomy. Tam też mieszka, dalej czytamy później, że w Sodomie jest miejsce jego zamieszkania. Na co Lot nie zwraca uwagę, mówi 13 werset, to to, że mężczyźni Sodomy byli źli i wielkimi grzesznikami przed Panem. Musimy teraz rozróżnić. Może Lot by chciał ich ewangelizować. Może on poszedł tam, bo chciałby im usłużyć. Ale ten rozdział mówi nam, że tak nie było. On poszedł tam po prostu, bo jego pożądliwość pchała go na lepsze tereny. I tak może być w naszym życiu, że w decyzjach, które podejmujemy, to pożądliwość w naszym życiu decyduje, dokąd pójdziemy. I nie patrzymy na to, co jest złe w oczach Pana, na duchowe ryzyka, na duchowe, negatywne rzeczy. Na to, że w tej ziemi jest bezprawie, że tam jest rozpusta. Że pchasz się w interes, gdzie jest pełno rozpusty. Ale można zarobić dobre pieniądze. Dlaczego nie? Ja nie będę grzeszył, ja nie będę taki jak oni. Tak jak mój partner w interesie. Także widać, że ta decyzja Lota jest źle motywowana. I co z Abramem? Abram stracił. Lot ma to, co jest lepsze, wydaje się. Ale w 14 i 15 wersecie czytamy jakby Boże pocieszenie. Przecież to Abram jest tym, który wybrał dobrze. I dlatego Bóg jakby pociesza go i mówi do niego: podnieś teraz swoje oczy, teraz ty podnieś swoje oczy i spójrz z miejsca, na którym teraz jesteś, w tej pozycji, w której teraz jesteś, na północ, na południe, na wschód i na zachód. Czyli on stoi w Kanaanie i Bóg mówi, spójrz we wszystkie strony. I Bóg dalej mówi, całą ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu na wieki. Taka jest Boża obietnica. I świat mówi, i pożądliwość mówi, teraz. I teraz to najlepsze. I teraz chcę. Patrząc dzisiaj, możemy powiedzieć, w tym życiu chcę to, co najlepsze. Teraz chcę to, co najlepsze. A Bóg mówi, spójrz, to wszystko w przyszłości ci dam. Dobre rzeczy mam dla ciebie w przyszłości. I to, co Lot myśli, że to jest jego, to nie, to ja tobie dam. On nie będzie tego miał. I obietnica jest na wieki, na zawsze. Czytamy o 16 wersecie obietnicy, która obowiązuje dalej. Twoje potomstwo będzie jak proch ziemi. Tak liczne to będzie. Bóg mówi do starca. Bóg mówi do człowieka, który już, można powiedzieć, no on jest obumarły. Gdzie tam jest nadzieja na takie coś? Wiemy, że Bóg wysłuchuje tego, że wypełnia tą obietnicę. Ale 17 werset mówi, ale teraz pielgrzymuj. Wstań i przejdź tą ziemię wzdłuż i wszerz. Lot sobie już zasiadł w swoim miejscu, ale ty musisz jeszcze popracować, musisz jeszcze powędrować. Dzisiaj możemy spojrzeć na życie niektórych ludzi i powiedzieć, a ten sobie tak dobrze żyje. Czasami wierzący, bardzo pasywni ludzie, gdzie można powiedzieć, o, oni się skoncentrowali na swoich interesach. A ja mam służyć Bogu, a ja mam działać, ja mam poprzestawać na tym, co mniejsze i tak dalej. Gdzie jest moja nagroda? Mówiąc słowami apostoła Piotra, Panie, wszystko zostawiliśmy i poszliśmy za Tobą. Co my będziemy mieć? Jezus mówi, będziecie mieć. Będziecie mieć. Co robi Abraham dalej? 18 werset mówi nam, zwinął namiot, przyszedł i mieszkał na równinach Mamre, które są w Hebronie, i tam zbudował ołtarz dla Pana. Czyli Abraham ostatecznie dalej służy Bogu. Dalej szuka Go, dalej ma społeczność z Nim. Jego priorytety dalej pozostają takie same. On znów służy, buduje ołtarz i służy Panu. Można teraz zapytać, co to ma dla nas? Co to dokładnie znaczy? W liście do Galacjan, w 6 rozdziale, czytamy o tym, że jako ludzie wierzący dokonujemy pewnych wyborów w naszym życiu. W Galacjan, 6 rozdziale, jest mowa o tym, że nie powinniśmy żyć samolubnie, patrząc na siebie, na to, miłując to, żeby nam było dobrze. To nie może być koncentracja na tym w naszym życiu. I Galacjan 6 rozdział 6 i 7 mówi tak. A ten, kto jest nauczany, 7 i 8. Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Bo kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A więc mamy wybór i ostatecznie wzrośnie to, co zasiejemy. Abraham siał przez wiarę to, co jest duchowe, to, co jest dobre, to, co jest właściwe. I to przyniosło plon. I on służył Bogu dalej, wiernie. Hebrajczyków 11 rozdział mówi jednak o tym, że on za życia nawet nie otrzymał tego, co zostało mu obiecane. Hebrajczyków 11 rozdziale czytamy o nim jako przykładzie wiary. Hebrajczyków 11, 9 do 10 mówi, przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy, Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I 13 werset jeszcze mówi o tym, że wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic. Także Lot miał tu i teraz Abram, miał obietnicę, z którymi zmarł. Ale Bóg wypełni to, co mu obiecał. To nie było nadaremno. I jeśli spojrzymy na przyszłość Lota, właśnie do tego pierwszego, do pierwszej Mojżeszowej 13 rozdziału i dalej do rozdziału 14, to widzimy, że w 14 rozdziale Lot zostaje uprowadzony. Są tam walki i w pierwsza Mojżeszowa 14:12 właśnie mówi o tym, że zabrali też Lota, bratanka Abrama, wraz z jego mieniem i odeszli. Mieszkał on bowiem w Sodomie. I teraz Abram, gdyby był egoistyczny, gdyby był wręcz rozgoryczony, to mógłby powiedzieć, jego problem, on sobie wybrał takie tereny, no to niech teraz się martwi. Ale czytamy w 16 wersecie, że właśnie Abram odzyskał całe mienie, odbił swojego brata Lota i kobiety i ludzi. Także Abram idzie walczyć za swojego bratanka. Nie widać żadnej goryczy, a wręcz odwrotnie, on chce go ratować. Także to jest Abram. A co z Lotem? Lot jest w tarapatach. W 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy o tragedii Sodomy. I czytamy o tym, że teraz Lot zbiera to, co zasiał. To ma konsekwencje, te jego wybory. To, że pożądliwość oczu skierowała go w to miejsce, on teraz zbiera to, co zasiał. I znacie to dobrze, tą całą historię. Lot wręcz w panice ucieka z tego miasta, z tego miejsca, do którego z taką radością przybył. I nie jest to bez szkód dla jego rodziny. Rodzina Lota ciągnie konsekwencje jego złych wyborów. Czytamy o jego żonie, która ogląda się wstecz, wychodząc z tego miasta. Bóg powiedział przedtem, nie oglądajcie się wstecz. I tak dzisiaj Bóg mówi do ludzi wierzących, nie oglądaj się wstecz do świata. Nie patrz jak Izrael do Egiptu z powrotem. Bo ta tęsknota cię zwiedzie i cię zabije. Tęsknota do świeckiego, grzesznego życia. Ale żona Lota się ogląda z powrotem i zamienia się w słup soli. Czytamy w 1 Mojżeszowej 19:26. Obejrzała się wstecz i stała się słupem soli. A więc to jest konsekwencja tych cielesnych, pożądliwych decyzji Lota. Jego rodzina cierpi przez jego cielesną decyzję. Więcej, przez ten czas, kiedy robił tam dobry biznes, już wtedy bolał w swojej duszy. Czytamy o tym w drugim liście Piotra. W drugim liście Piotra, drugi rozdział, wersety 7 i 8, mówią nam o Locie, że Bóg sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał z Sodomy. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swą sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Także Lot, on nie był człowiekiem bezbożnym. Ale tutaj, przez to, że poszedł za pożądliwością swoich oczu, cierpiał dzień w dzień. I tak jest i dzisiaj czasami z wierzącymi ludźmi. Wierzący człowiek bierze sobie za żonę, za męża, niewierzącą osobę i cierpi przez całe życie. I myślę, że to jest coś, przed czym Bóg chce nas uchronić. Bóg nie chce, żebyśmy podejmowali decyzji, które zniszczą nasze duchowe życie, które będą sprawiały cierpienie członkom naszych rodzin. Pytanie, czy gdyby żona Lota, gdyby oni zostali na tych gorszych terenach, co by było? Może bym miała do niego pretensje. Może bym mówiła, dlaczego tu mamy te gorsze miejsca, tereny, a Abraham ma te lepsze przy wodzie. Może by były problemy. Także ta duchowa decyzja Lota by miała może problemy, niosłaby za sobą. Ta właściwa decyzja. Ale o ile bardziej brzemienne w skutki była ta decyzja, żeby pójść na te za pożądliwością nieco. Żyjmy duchowym życiem, patrząc na to, co dobre w oczach Pana, żeby uchronić się przed takim bezbożnym wpływem na naszego życia. Amen.